myślę, że w tym najtrudniejszym okresie, jakim jest szkoła średnia i studia, powinien zaryzykować i spróbować, bo później tylko może sobie albo pluć w brodę, albo tylko narzekać, że nie odważył się, bo wiadomo, że później jak człowiek jest starszy, przychodzą inne zupełnie priorytety w życiu i powinien spróbować.
Cześć, z tej strony Florian, a ty słuchasz podcastu Świat okiem biegacza. Dzisiaj 87. odcinek, a moim gościem jest Tomasz Osmulski, niegdyś świetny polski biegacz na 1500 metrów z życiówką 3.39. Tak właśnie próbowałem sobie przypomnieć, ilu moich poprzednich rozmówców biegało szybciej i naprawdę jest ich bardzo, bardzo niewielu. Obecnie biegacz, który chyba taką największą sławę zyskał dzięki Wings for Life i dwukrotnemu wygraniu w Chorwacji oraz w Poznaniu. Tomek, mega się cieszę, że mamy okazję porozmawiać. Na początek opowiedz nam, jak tam Chorwacja, jak tam pobyt w Chorwacji i jak ten zwycięski bieg, który myślę dodał ci kolejnej takiej popularności wśród polskich biegaczy.
Dziękuję. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Świat okiem biegacza. Wracając natomiast do Wings for Life tegorocznego w Chorwacji. No powiem ci tak, wakacje się udały. No przy okazji wystartowałem w tamtejszej edycji Wings for Life. Szczęśliwie udało się wygrać, aczkolwiek nie było łatwo. Po drodze miałem małe perturbacje z pogodą, z jakimś tam załamaniem pogody. Gradem, wiatrem, deszczem. Prawie, że tak to, jak to ostatnio ktoś określił, dostałem udaru słonecznego, ale wyszedłem z tego i szczęśliwie, tak jak już wspominałem, udało się wygrać ten bieg z całkiem, jak dla mnie, przyzwoitym wynikiem 57 km, z czego naprawdę jestem mega zadowolony. Tym bardziej, że trasa tutaj w Chorwacji nie była łatwa, końcówka mocno górzysta, a porównując się do wyniku z 2019 roku, dołożyłem kolejne 2 kilometry, więc jestem mega, mega zadowolony.
No właśnie, nie chcę ci wypominać wieku, ale w tym roku stuknie ci 40. Czy czujesz ten wiek, że powoli tak wiesz, czujesz, że będzie ci ciężej się poprawiać na tych krótkich dystansach i powoli musisz jednak wkroczyć w świat biegów ultra? Czy może wiesz, będziesz tak jak Marcin Nagórek i z roku na rok cały czas szybciej biegał na 800 metrów?
Bardzo dobrze, że tutaj wspomniałeś o Marcinie. Natomiast no, tu masz chyba już nieaktualne dane. No niestety 40 już mam skończoną w marcu. Czy czuję, że tak powiem, upływ lat? No na pewno ta regeneracja dużo wolniej przebiega. Muszę często dokładać sobie jakiś dzień wolny na tak zwanego resta. Ale wiesz co, noga się cały czas kręci. W tym roku mam zaliczone 2 półmaratony z wynikiem godzina 10, więc to nie są wcale takie złe wyniki, tym bardziej, że te starty nie były jakby docelowe, tylko sprawdzianami właśnie po drodze, między innymi tutaj w ramach przygotowań do tego biegu w Chorwacji, więc no nie jest jeszcze tak źle. Mimo wieku 20 bodajże 6 lat już doświadczenia, czy tam jak to określić, życia biegowego, tak to nazwijmy.
Kurczę, to muszę przyznać, że ty tyle samo biegasz, ile ja mam lat. To na początku też muszę spytać, jaki jest twój przepis na taką długowieczność, jeśli chodzi o bieganie, no bo to jest, myślę, też niesamowite, wiesz, zaczynałeś w latach 90., mamy 2022, a ty dalej biegasz.
Co? Miałeś ostatnio bardzo ciekawego gościa tutaj, który również do najmłodszych nie należał. Wiesz co, jaki jest na to przepis? Chyba taki, żeby nie zaczynać za intensywnie na początku. Ja w dorobku, że tak powiem, mam 2 kluby sportowe. Pierwszy klub, w którym zacząłem w ogóle swoją przygodę z bieganiem, to był Łódzki Klub Sportowy, potocznie zwany ŁKS-em. I tam spędziłem blisko 13 lat. I tak naprawdę przez te 13 lat, które tam trenowałem, to za duże nawet słowo, bawiłem się tak naprawdę lekką atletyką. Więcej było ogólnorozwojówki, różnego rodzaju gier, zabaw, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, hokej taki na trawie, tylko akurat nie na trawie, tylko na parkiecie, więc tam więcej było zabawy niż samego ciężkiego trenowania. Z jednej strony cieszę się, że praktycznie bez jakichś większych kontuzji ten czas mi tam minął. Z drugiej strony mógłbym troszeczkę wcześniej zakończyć tą zabawę i przejść na profesjonalniejsze, do profesjonalniejszego trenowania. Ale chyba cieszę się z tego, bo tak jak tutaj wspominasz, no mam już skończone 40 lat, nadal cieszę się dobrą kondycją, zdrowie raczej mi nie przeszkadza. Może takie standardowe przypadłości biegaczy, typu bolące Achillesy, które co jakiś czas tam się odzywają, ale ogólnie jestem sprawny, nic mi dolega. Wydolność jest również na wysokim poziomie i oby tak kolejne lata, wiesz, mijały w zdrowiu, to naprawdę nie ma co narzekać.
Tutaj zatrzymałbym się przy tym wyniku 3:39:80, który uzyskałeś w 2013 roku. Uważasz, że to był taki twój szczyt możliwości, czy jednak spokojnie cię było stać na jeszcze szybsze bieganie?
No to jest ciekawa dosyć historia. No, jest to dosyć ciekawy wątek, który mogę tutaj rozszerzyć. Wiesz co, ciekawostka, to wiesz co, przytoczę takie dwa jakby tutaj momenty w mojej karierze. W roku 2007 zmieniłem klub, a raczej zmieniłem trenera. Mówię, do tej pory trenowałem w ŁKS-ie. Gdzieś tam jeździłem na obozy kadry województwa, no to wtedy tak to brzmiało bardzo, bardzo wyniośle. I tam poznałem trenera Stanisława Jeszczaka. Może nieco, że poznałem, bo go znałem dużo wcześniej, bo tak naprawdę mój trener Stanisław Jaszczak przyjechał do mnie do domu, kiedy byłem tam jeszcze młodzikiem i trenowałem w ŁKS-ie, przyszedł do mnie do domu, do moich rodziców i powiedział, że chce mnie trenować, że widzi jakiś tam potencjał u mnie i że chciałby, żebym z nim trenował. Niestety wtedy trener Stanisław Jaszczak gdzieś tam miał taką przypiętą metkę, że niestety jest takim ostrym trenerem, ciężko trenuje swoich zawodników i nie wszyscy ten trening, że tak powiem, są w stanie wytrzymać i później, żeby ten trening oczywiście przyniósł jakieś tam odpowiednie efekty. Ja gdzieś to usłyszałem od kogoś i podziękowałem wtedy trenerowi, tak? No ale mówię, minęło kilka ładnych lat i w 2007 roku, jak wspominałem, pojechałem na pierwszy obóz kadry województwa. Pod jego okiem, pamiętam, pierwszy trening dał mi 25 km wybiegania, gdzie ja do tej pory najdłuższy trening, jaki zrobiłem biegowy, to było chyba z 15 minut biegania, więc pamiętam, po tym pierwszym treningu dochodziłem do siebie przez chyba 3 dni, ledwo co w ogóle chodziłem. Ale to przyniosło bardzo szybko efekty, bo miesiąc później wystartowałem na hali, wtedy jeszcze zawody odbywały się w Spale na tym betonie i zdobyłem swój pierwszy w życiu w karierze medal, tak? To był brązowy medal na 1500 metrów bodajże chyba. I to mi otworzyło trochę oczy na to, że w sumie zmiana treningu, mniej zabawy przynosi takie efekty i od tego momentu tak naprawdę zaczęliśmy współpracę. Po drodze jeszcze był rok 2009, wspomnę tylko tak delikatnie o tym, bo to był mój pierwszy jakby szczyt formy, takie przynajmniej ja to tak odbierałem, czyli 2 lata, że tak powiem, po zmianie trenera. Czułem, że noga naprawdę zaczyna się fajnie kręcić. Niestety dopadł mnie tak zwany ITBS, czyli słynny ten pasmo biodrowo-piszczelowe. To były te czasy, kiedy fizjoterapeuci tak naprawdę dopiero, że tak powiem, pojawiali się tutaj na tym rynku biegowym, nazwijmy to tak. I chodziłem od jednego lekarza do drugiego lekarza. Artroskopię kolana nawet miałem zrobioną. Obstrzykiwanie różnego rodzaju tam zabiegi miałem robione. Niestety nic to nie dawało. I wyleciałem na cały rok, czyli praktycznie cały rok miałem przerwy od biegania. I wtedy klub do mnie, Rudzki Klub Sportowy, pamiętam, wysłał mi kartkę z zaproszeniem do powrotu do treningów, bo myśleli, że ja już zakończyłem karierę. No i tak faktycznie było po tej kontuzji, która mnie wyłączyła na cały rok, już nie wierzyłem, że wrócę do biegania. Natomiast mówię, klub wysłał taką symboliczną kartkę, zaproszenie do powrotu do treningów i wróciłem, że tak to określę, do biegania. Tak. 4 lata później właśnie, mówię, to przełożyło się na to, że rok 2013 był dla mnie najlepszym rokiem, może nie najlepszym, bo teraz tak sięgam pamięcią, ale tak naprawdę zaczęło się to wszystko od roku 2013, gdzie te moje wyniki tak naprawdę znacząco odbiły, tak? odbiły, czy ewentualnie wystrzeliły. I począwszy od pierwszego medalu na przełajach, wtedy w Bydgoszczy, na dystansie 4 kilometrów zdobyłem swój pierwszy, czy nie pierwszy, no zdobyłem swój drugi medal na dystansie 4 kilometrów w biegu przełajowym, pokonując wtedy, pamiętam, znanego, już bardzo dobrze rozpoznawalnego i utytułowanego Bartosza Nowickiego,
co mnie... Notabene też uczestnika podcastu Światokiem Biegacza, nie wiem, czy słuchałeś odcinka z Bartkiem.
Tak, słuchałem. Powiem ci, że naprawdę może nie tyle co z łezką, ale tak jak słucham twoich gości, z którymi na przykład miałem przyjemność startować czy rywalizować na bieżni, naprawdę bardzo miło się tego słucha, bo gdzieś tam większość z nich jakieś tam wątki przytacza, tam powiedzmy skromnie gdzieś tam z moim udziałem, dzięki którym tam powiedzmy rywalizowaliśmy i jeszcze tak powiem rywalizowaliśmy między sobą. Więc tak, Bartka bardzo dobrze tutaj kojarzę, pozdrawiam go oczywiście, jeżeli słucha. Ale to nie jest pierwszy raz, tutaj jeżeli chciałbym podkreślić, kiedy, że tak powiem, była bezpośrednia rywalizacja z Bartkiem. No ale tak, wracając tutaj do tego biegu przełajowego w Bydgoszczy, to był bodajże tydzień albo na dwa tygodnie przed mistrzostwami chyba bodajże świata, które były później, rozgrywały się również na tym samym właśnie torze. No i ten medal kolejny raz, że tak powiem, mnie tutaj podbudował i zmotywował do dalszej pracy. No i kolejny medal, który tam już trzeci w moim dorobku, to był medal, właśnie ten słynny medal na 1500 metrów. Z jednej strony tylko brązowy, ale z drugiej strony to ten medal ma dla mnie jakby największe znaczenie, bo wynik, który tutaj osiągnąłem na tym dystansie 1500 metrów jest chyba najlepszy w mojej karierze. Uzyskałem wtedy 3:39, wynik i 80 setnych. O mały włos, a pokonałbym Marcina Lewandowskiego.
No ja tak właśnie patrzę na wyniki, to w ogóle wygrał Krzysiek Żebrowski, tak, tam 3:38.94 i przed Marcinem o 400, ale ty tam sekundę do nich straciłeś, także nie przesadzałbym, że tam o mały włos.
Ale powiem to ze swojej perspektywy. Na 100 metrów do mety byłem przed Marcinem i tak naprawdę myślałem, że już go mam. Wtedy Marcin był już gwiazdą, tak, ale szczyt, że tak powiem, jego życiowej formy nastąpił dużo, dużo później, tak? Teraz w tych ostatnich latach. Natomiast prawie go wtedy dogoniłem. Oczywiście Martin już wtedy też już był doświadczonym biegaczem, obieganym na różnego rodzaju imprezach międzynarodowych i na ostatnich tak naprawdę 70 metrach włączył wyższy bieg i mnie po prostu pojechał i tam włożył mi chyba bodajże właśnie tak jak było chyba około sekundy. No ale gdzieś tam przez moment z tyłu głowy miałem właśnie, że wyprzedzam Marcina Lewandowskiego. No ale tak to się skończyło. No ale mówię, tak jak wspominam, że tylko brązowy medal, ale wynik jest dla mnie naprawdę chyba najbardziej wartościowy ze wszystkich zdobytych medali i osiągnięć, które do tej pory miałem. No może jeszcze poza kolejnym medalem, który zdobyłem rok później, jeszcze zapomniałem, że jeszcze w 2014 startowałem w Sopocie, w nowo oddanej Atlas Arenie, tylko była Ergo Arena bodajże w Sopocie, tak? I też to były Mistrzostwa Polski poprzedzające chyba Mistrzostwa Świata bodajże w tej hali. I wtedy zdobyłem srebrny medal, ustępując tylko znanemu nam Adamowi Czerwińskiemu, więc tak, gdzieś tutaj te wszystkie znane osobistości biegowe miałem tutaj z nimi przyjemność realizować. Również pozdrawiam Adama Czerwińskiego. No i tak to był kolejny właśnie rok, ale tak powiem zamykający się w ciągu tam tych 12 miesięcy, bardzo dla mnie udany. Drugi po tym dla mnie bardzo ważnym wyniku na 1500 metrów było Mistrzostwo Polski w biegu przełajowym w Biławie w 2015 roku. Tutaj popłakałem się z zdobycia tego medalu, bo mieć tytuł Mistrza Polski to gdzieś tam było zawsze moim marzeniem i udało się to osiągnąć. Tak naprawdę już u schyłku mojej kariery, gdzieś tam już wcześniej planowałem zakończyć tą karierę, wszyscy mi mówili, że nie, już jestem za stary i daj sobie spokój, przejdź sobie na ulicę, ewentualnie zajmij się czymś poważniejszym, natomiast wytrwałem i udało mi się zdobyć ten tytuł mistrza Polski na dystansie sprinterskim, no bo 4 kilometry to nie tam dyszka w przełajach, ale mówię, mega się z tego, bardzo się z tego cieszę i to są takie dwa dla mnie najbardziej znaczące wyniki w moim dorobku lekkoatletycznym.
A można powiedzieć, że jesteś sportowcem spełnionym? Czyli wiesz, patrząc na swoje wyniki, na to, co osiągnąłeś, jesteś tak wiesz, w pełni usatysfakcjonowany tym, co osiągnąłeś? Czy jednak czujesz, że mogłeś więcej i teraz wiesz, te biegi trochę, nazwijmy to ultra, powodują to, że tak wiesz, dalej masz motywację do tego, żeby iść dalej i wiesz, i zdobywać jeszcze więcej?
Jest zawsze gdzieś tam odrobina niedosytu, że może gdybym coś inaczej w życiu pokierował swoim tutaj losem czy życiem, jeżeli chodzi o lekką atletykę, może osiągnąłbym troszeczkę więcej. Ale tak naprawdę jak zaczynałem przygodę z lekką atletyką, nigdy nie przypuszczałem, że uda mi się zdobyć, wiesz, jakikolwiek medal mistrzostw Polski, a już tym bardziej tytuł mistrza Polski. Więc jestem spełniony, na pewno, wiesz, teraz patrząc z perspektywy czasu, mógłbym coś zrobić lepiej, ale wiesz, wszyscy tak mówią, mogliby coś zmienić, tak? No wiadomo, że czasu
to
się
może
już nie
właśnie,
topię.
To zostajmy przy tym wątku, to co byś właśnie zrobił inaczej? Taką, wiesz, jakie rady dla młodego Tomka lat 25 na przykład?
Wiesz co, szybciej bym zmienił trenera, bo naprawdę bardzo dużo zawdzięczam swojemu pierwszemu trenerowi, Wernerowi Proskę, bo ogólnorozwojowo naprawdę byłem świetnie przygotowany. Ja, nazwijmy to tak kolokwialnie, swoim portfolio biegowym, lekkoatletycznym mam praktycznie każdy dystans. Chyba mam każdy dystans z bieżni typu startowałem na 100, 200, 400, 400 metrów przez płotki, 800, 1500, 3000 metrów z przeszkodami, 5000, 10000 metrów. Każdy dystans mam odhaczony. Co bym zrobił? Tak jak właśnie powiedziałem, wcześniej zacząłbym poważniejsze bieganie. Nie wiem, czy dotrwałbym do tego, do dnia dzisiejszego w takim zdrowiu, z takimi wynikami, z taką wydolnością, czy ogólnie sprawnością biegową. Nie wiem, czy by mi się to udało. Wtedy wiedziałbym, że próbowałem, tak? Natomiast z drugiej strony cieszę się, no bo tak jak powiedziałem, wielu moich rówieśników, mając 40 lat, mają już brzuszki, gdzieś tam jak się z nimi spotykam, to zawsze gdzieś tam mówię, Tomek, ty to jesteś, wiesz, wiecznie młody, ciekasz, masz super wydolność. Trochę mi tam gdzieś, powiedzmy, zazdroszczą tego, że jestem w całkiem przyzwoitej formie. Wcześniej zacząłbym profesjonalniejsze, że tak powiem, podejście do tego biegania. Ale z drugiej strony jestem osobą trochę taką, wiesz, która za dużo chyba myśli, wiesz, jeżeli chodzi o bieganie, czy ewentualnie podejmowaniu decyzji. Rozważam, wiesz, różne możliwości i gdzieś zawsze chyba się bałem, żeby postawić wszystko na jedną kartę i pójść tą lekką atletykę, ale uważam, że chyba to nie jest stracony czas. Naprawdę jestem z tego zadowolony. Dzięki temu, że uprawiałem lekką atletykę, że biegałem, zawdzięczam naprawdę dużo znajomości, dużo miejsc w Polsce czy za granicą zwiedziłem, więc jeżeli ktoś by się zastanawiał, a ma talent, czy ewentualnie no trenerzy, czy osoby gdzieś tam postronne, które znają się na fachu, mówią, czy podpowiadają, słuchaj, trenuj, bo możesz coś tam osiągnąć, niech zaryzykują. Bo tak naprawdę jak człowiek jest młody, zawsze się znajdą osoby, które pomogą, a w dzisiejszych czasach to jest naprawdę dużo łatwiej. Ja w tamtych latach zacząłem przygodę z bieganiem w 95 bodajże, więc to były zupełnie inne czasy, tak? Nie było sponsorów, nie było tych mediów społecznościowych. Dzisiaj mamy jakieś zrzutki, niezrzutki, różnego rodzaju wsparcia, gdzie tak naprawdę przy odrobinie dobrej promocji można tak naprawdę przetrenować spokojnie ten okres właśnie, kiedy może człowiek jest wtedy najmłodszy, tak, i wtedy ma największe szanse na osiągnięcie jakiegoś naprawdę znaczącego wyniku, tak? Dzisiaj mając 40 lat, mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że jestem nadal zdrowy i tak naprawdę tym bieganiem do dnia dzisiejszego się cieszę, tak? Te wszystkie moje udziały w tym biegu, czy Wings for Life, czy w tych startach wszystkich na ulicy, traktuję jako formę zabawy, promocji zdrowego trybu życia i pokazania, że w wieku 40 lat można być nadal sprawnym. I nie rezygnować ze swojej pasji, hobby, które mam nadzieję, że będę kontynuował jeszcze wiele, wiele. A na początku rozmowy wspomniałeś o Marcinie na Górku. Tak, w najbliższym czasie, jesienią chciałbym wystartować w maratonie warszawskim, ewentualnie poznańskim, zobaczymy jak to się tam będzie wszystko układało, jak to będzie u mnie z formą, ale jak tak powiem, zaliczę ten maraton, bo wiele osób mnie się pyta, mówię, Tomek, a ile masz tam, jaką masz życiówkę w maratonie? A ja powtarzam, mówię, słuchaj, biegałem półmaratony, biegałem dyszki, biegałem Wingsa, czyli tam te, nazwijmy to biegi ultra, ale jeszcze do tej pory nie zaliczyłem maratonu, jeżeli chodzi o taką typową konkurencję. Po drodze dwukrotnie biegnąc Wings for Life, maraton po drodze miałem z czasem 2:34, więc to nie jest jakoś tam całkiem, to nie jest jakiś tam zły wynik, ale myślę, że gdybym się przygotowywał tylko po ten maraton, to 2:30 jest na pewno spokojnie w zasięgu ręki, czy w zasięgu nogi powiedzmy, a będę się przygotowywał, tak sobie gdzieś cyrkluję w wynik 2:25 i pod ten czas będę się przygotowywał i zobaczymy, czy uda się to osiągnąć, czy nie.
Ja biegam maraton w Walencji w grudniu, także zobaczymy po roku, na koniec roku, kto będzie miał lepszy wynik w maratonie, bo dotychczas mam tylko lepszą od ciebie życiówkę w półmaratonie, bo ja mam w półmaratonie też z Walencji godzina 9:20, a z tego co widziałem u ciebie godzina 9:35, prawda?
Tak, tak. No ten półmaraton to też był trochę taki na takich wariackich papierach pobiegnięty, bo tak naprawdę ten półmaraton był przebiegnięty z półtoraka, z treningu pod 1500 metrów, a że byłem wtedy na fali, medal mistrzostw Polski tam zdobyłem, więc zaprosił mnie znajomy do Pabianic, bo tam był organizatorem właśnie tego półmaratonu, mówię, a co tam, w formie jestem, mówię, przebiegnę sobie. Oczywiście zapłaciłem za ten bieg srogo, myślę, że byłbym w stanie przebiec ten półmaraton jeszcze szybciej, natomiast porwałem się za Ukraińcami, czy tam biegaczami ze wschodu, nazwijmy to tak ładnie, żeby to zabrzmiało, więc możesz to wyciąć, z biegaczami za wschodniej granicy. No oni rozpoczęli bardzo, bardzo, bardzo mocno. No ja nigdy nie miałem wcześniej doświadczenia z biegami półmaratońskimi, więc poszedłem z nimi pierwsze 5 kilometrów, a później cały dystans pozostały umierałem i cierpiałem, ale tak jak tutaj właśnie wspomniałeś, udało mi się ten półmaraton skończyć z wynikiem 1:09 z jakimś tam hakiem, większym czy mniejszym. Więc bez doświadczenia godzina 9 życzę wszystkim debiutantom takiego wyniku. W tym roku już dwukrotnie też biegałem półmaraton, ale to był, te półmaratony zaliczałem jako formę treningu, tak, nie przygotowałem się na szybsze bieganie, bo wiedziałem, że docelowa impreza, jaką właśnie miał być Wings for Life, czy miał być, czy tam jest Wings for Life, wiedziałem, że nie potrzebuję takich dużych prędkości, więc po prostu nie biegałem szybciej, tak? Bardziej to były treningi przygotowujące mnie po prostu do ilości kilometrów, do bazy takiej tlenowej, więc mega się cieszę, że w tym roku, mówię, na poziomie godzina 10,5 bodajże skończy, udało mi się pobiec tutaj podczas dozu w Łodzi, więc nie robiąc jakichś specjalnych treningów szybkościowych, ta noga czy tam wytrzymałość nadal jest i nadal myślę, że jeszcze to mogę coś urwać. Ale tak jak powiedziałem, w tym roku szykuję się do maratonu w Warszawie i zobaczymy, jak to będzie, tak? Znam wiele anegdot, gdzie wszyscy mówią, dobra, przebiegnę raz maraton i zostawiam to w cholerę, natomiast później zawsze jest jakiś niedosyt i człowiek zawsze gdzieś tam później, czy zawsze, człowiek później do tego chce wrócić, poprawić się, bo zauważa gdzieś tam swoje błędy, które popełnił, czy w przygotowaniach, czy w trakcie samego biegu, więc w tym momencie deklaruję, że chcę pobiec pierwszy w życiu maraton, czy ostatni, to nie wiem, zobaczymy. jak to się tutaj wszystko u mnie ułoży.
Nie, trzymam kciuki za to, żeby jak najlepiej ten debiut wypadł. A jeszcze bym wrócił do takiego wątku, jak układała się w ogóle i jak wspominasz trening z trenerem Jaszczakiem?
Powiem ci tak, na pierwszym treningu na dzień dobry 25 km wybiegania, to było naprawdę cholernie ciężko. I pamiętam to jak dziś i wszystkim powtarzam właśnie, jak wyglądał mój pierwszy trening. To był trening na obozie, bo pojechaliśmy wtedy na obóz do węgierskiej górki i pamiętam, właśnie trener powiedział, no to Tomek, no dobra, to zrób sobie 25 km wybiegania. Ja mówię, co? Ja wtedy najdłuższy, no mówię, u mnie najdłuższy odcinek biegowy to trwał 20 minut, więc 25 km, nawet nie byłem świadom, ile to może trwać, ile cierpienia to w ogóle ten trening mi tutaj przyniesie. No ale udało się i pytasz się, czy to były ciężkie treningi. Wiesz co, ja nigdy się nie bałem ciężkiej pracy. Wiesz co, decydując się tutaj na współpracę z trenerem Jaszczakiem, wiedziałem, że chcę coś osiągnąć, tak? Zawsze. Dotychczas trenując w Ełkesie z Wernerem Proskę, zawsze gdzieś tam się obijałem o drugą dziesiątkę na Mistrzostwach Polski. Zawsze jakiś tam niedosyt był. I pamiętam, w ostatnim roku młodzieżowca zająłem czwarte miejsce. I to też mówię, to był taki gdzieś tam już schyłek, wtedy mi się wydawało, mojej kariery i stwierdziłem, no dobra, no w ostatnim roku młodzieżowca, to chcę pobiec jak najlepiej, jakąś tam fajną życiówkę osiągnąć. No niestety czwarte miejsce, zawsze jakiś tam niedosyt po tym mi został. No i tak się, mówię, to wszystko poukładało, że wtedy trafiłem na ten obóz tutaj kadry województwa do trenera Stanisława Jaszczaka i to mi się spodobało i wiedziałem, z czym to się wtedy je, widziałem ten trening, nazwijmy to bardziej profesjonalny, zawodowy i postanowiłem, że chcę spróbować. No, nie sądziłem, że to będzie trwało tak naprawdę krótko, no bo tak jak powiedziałem, po miesiącu były później halowe Mistrzostwa Polski w Spale i zdobyłem swój pierwszy medal i to była dla mnie taka lampka mi się wtedy zapaliła, że okej, no z jakąś zmianą treningu, mniej zabawy, więcej konkretnej roboty, można coś osiągnąć. Wszedłem w to, tak? I kontynuowałem to trenowanie. Niestety kolejny medal przyszedł dopiero po czterech latach. Gdzieś tam chwile zwątpienia były i tak się zastanawiałem właśnie, czy warto, czy to się uda. No tam mówię, w 2009 przyszła kontuzja i to już wtedy myślałem, że naprawdę zakończenie kariery, ale mówię, tak się los fajnie ułożył, że udało się zdobyć, no później tak nazwijmy to, worek się z medalami posypał i tam w przeciągu dwóch lat zdobyłem kolejne tam cztery medale. Ciężka praca, owszem, ale widać było efekty, może nie z zawodów na zawody, ale z sezonu na sezon te postępy były naprawdę, naprawdę znaczące i dawały wiarę w to, że jednak ciężka praca przynosi naprawdę efekty. Przeżyłem różnych innych biegaczy, którzy nie dotrwali, ewentualnie gdzieś tam zrezygnowali po drodze. Pamiętam jak Adam, ja już wtedy powiedzmy trenowałem, tak, już miałem tam już wtedy kilkanaście lat już, tak powiem, życia tego biegowego, tych treningów za sobą. Pamiętam jak Adam właśnie Kszczot zaczynał swoją przygodę z bieganiem, to był chyba rok 2008, pamiętam jego pierwsze perypetie tam właśnie ze zdrowiem, jakieś tam problemy z kolanami, gdzieś tam takie pierwsze przypadłości typowe u biegaczy początkujących. I pamiętam właśnie jak Adam zaczynał swoją karierę, pamiętam Artura Kuciapskiego bardzo dobrze, no ja wtedy byłem u nich tam już no sporo starszy, ale no może akurat nie z Adamem, bo Adam dosyć szybko się, że tak powiem, wybił i trener Jaszczak u niego dostrzegł ten talent. Natomiast nawiążę tutaj do Artura Kuciapskiego, który chciał gdzieś wcześniej skończyć karierę, zanim przeszedł do Warszawy. Nie ukrywam, że miałem tam gdzieś swój mały wkład w to, że Artur zdecydował się powalczyć. Może nie miałem wkładu do tego, że zmienił trenera, bo może tutaj to zostanie źle odebrane. Natomiast powiedziałem Arturowi, żeby się nie poddawał, bo naprawdę było widać, że chłopak ma niesamowity talent. Ma tą, nazywaliśmy go białym Kenijczykiem. Naprawdę miał taki luz w nogach, te przebieżki, te rytmy, te 400, które biegał, on to robił na takim luzie, że to naprawdę aż miło się patrzyło. No i myślę, że Artur Kuciapski chyba powinien być zadowolony, bo jednak ten brązowy medal na Mistrzostwach Europy, który tam zdobył, chyba jest dla niego, chyba tak mi się wydaje, przynajmniej ja bym tak ze swojej perspektywy na to spojrzał, że chyba był jednym z cenniejszych tutaj w jego życiu, w jego karierze sportowej najcenniejszy. Pamiętam też Jakuba Pałdykę, no to akurat trochę może mniej rozpoznawalny, ale też tam bardzo ładne wyniki osiągał na 800 metrów. I do czego, wracając teraz do twojego początkowego pytania, czy bałem się tej pracy? Nie bałem się, bo było widać, że ta ciężka praca naprawdę przynosi efekty. No, byłem już starszym zawodnikiem i raczej już byłem świadom tego, że raczej nie osiągnę takich spektakularnych wyników czy rezultatów jak Adam Kszczot czy Artur Kuciapski, ale jestem naprawdę z tego zadowolony i myślę, że osoba, która będzie miała odpowiednie zaplecze trenerskie, fizjoterapeuty, jakąś pomoc, myślę, że w tym najtrudniejszym okresie, jakim jest szkoła średnia i studia, powinien zaryzykować i spróbować, bo później tylko może sobie albo pluć w brodę, albo tylko narzekać, że nie odważył się, bo wiadomo, że później jak człowiek jest starszy, przychodzą inne zupełnie priorytety w życiu i powinien spróbować, jeszcze raz tak powiem.
No właśnie, tu powiedziałeś o wielu zawodnikach z Łodzi, bo i Adamie Kszczocie jesteś ty, jest przecież Mateusz Borkowski, Artur Kuciapski, teraz obecnie super biegają i Kuba Augustyniak i Filip Ostrowski. Z czego to wynika, że w tej Łodzi tyle dobrych zawodników się pojawiło i nadal się pojawia? Czy widzisz tu jakąś zależność? Skąd to się w ogóle bierze?
Tutaj wymieniłeś mnie razem tutaj z takim zaszczytnym gronem właśnie zapomniałem jeszcze wspomnieć o Mateuszu Borkowskim. Z czego to wynika? Wiesz co, powiem to kolejny raz, wszystkim moim znajomym opowiadam, że trener Stanisław Jaszczak ma naprawdę niesamowitego nosa do zawodników. On widzi to, czego nie dostrzegają inne osoby i to jest naprawdę coś, co ja u niego podziwiam, bo ja też mam jakieś tam już doświadczenie, że tak powiem, biegowe, widzę to, jak się też gdzieś rozwija, jeżeli chodzi powiedzmy o tych młodszych zawodników. Ja czasami nie jestem w stanie tego dostrzec, co widzi właśnie trener Stanisław Jaszczak. To jest po prostu nos taki trenerski i to trzeba mieć, tak? To trzeba mieć i myślę, że marka, jaką jest tutaj właśnie trener, jest też takim magnesem, który przyciąga dobrych zawodników, czy ewentualnie potrafi u tych zawodników, którzy na przykład jeszcze nie są wielkimi osobistościami, potrafi z nich naprawdę wyrzeźbić, tak to powiem, naprawdę wybitne jednostki. A teraz nawiązując jeszcze do Mateusza Borkowskiego, czy tutaj mówisz Kuby Augustyniaka, czy Filipa Ostrowskiego, no to już jakby to jest pokolenie to najmłodsze i ja już od 3-4 lat bezpośrednio jakby nie współpracuję z trenerem Jaszczakiem, aczkolwiek mamy bardzo dobry kontakt, bo widzimy się często na RKS-ie, no to już jest jakby kolejne pokolenie, no ale to pokazuje, że chłopaki naprawdę są świetnie przygotowani i teraz ostatnio uzyskali klasy mistrzowskie na 800 metrów, co pokazuje, że tutaj Łódź stoi 800 metrowcami i no w tym roku akurat mieliśmy inaugurację nowego, czy otwarcie nowego stadionu na obiekcie Rudzkiego Klubu Sportowego. Szkoda, ale Adam Kszczot zakończył właśnie karierę. Szkoda, że już, że tak powiem, nie zobaczymy go trenującego, przygotowującego się do ważnych imprez na naszym obiekcie. No ale tak jak tutaj wspomniałeś, mamy mam nadzieję godnych następców. Tutaj chyba najbliżej tego wszystkiego jest Mateusz Borkowski, który ostatnio bardzo ładnie tutaj pobiegł i połamał 1,45, co daje tutaj duże nadzieje, że podczas Mistrzostw Polski w Stanach Zjednoczonych pokaże się i mam nadzieję, że wejdzie do finału, a może i uda się nawet zdobyć medal. Więc Łódź jest kuźnią tutaj 800 metrowców i miejmy nadzieję, że tutaj aktualnie zawodnicy osiągną bardzo dobre rezultaty, jak i przyszli zawodnicy, którzy wahają się, czy przyjść do Łodzi, tutaj przyjdą pod skrzydła trenera Stanisława Jaszczaka i uda się im osiągnąć również takie spektakularne wyniki, jak tutaj wspomniałem już wcześniej koledzy.
Z czego według ciebie bierze się to, że mamy tak dużo dobrze osób biegających dobrze i na 800 metrów, i na 1500 metrów, natomiast brakuje osób, które biegają dobrze na 5000 metrów czy 10 tysięcy metrów. Czy masz jakiś pomysł, skąd to w ogóle się bierze? No bo na 1500 metrów i na 800 naprawdę znajdziemy osoby, które świetnie biegają, natomiast im dłużej, tym gorzej. Masz jakiś pomysł?
No nie chcę, że tak tutaj powiem, wrzucać kamyczka do centralnego szkolenia. Dla mnie fenomenem są biegacze japońscy. Ilu zawodników jest w stanie połamać barierę 2 godzin 10 minut w maratonie, jak również biegacze tutaj z Anglii, którzy, dla których 15 minut to jest tak naprawdę, nie jest tak naprawdę większość biegaczy ulicznych, czy nawet nazwijmy to amatorów, tak? Łamie 15 minut, a u nas w Polsce nie pamiętam teraz ilu biegaczy podczas Mistrzostw Polski na 5000 metrów połamało 15 minut, ale to jest garstka. Coś tutaj widać chyba, wydaje mi się, że w tym szkoleniu centralnym chyba jest nieodpowiedniego. Nie mówię, nie chcę tutaj wrzucać kamyczka do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, bo sam jestem też instruktorem lekkiej atletyki. Ale wydaje mi się, że tutaj trzeba jakiejś gruntownej zmiany, może jakiegoś nowego sposobu myślenia pod kątem właśnie tych biegów średnich i dłuższych, no, powiedzmy średnich, tak? No bo jakby tutaj nie chcę znowu mówić o naszych maratyńczykach, aczkolwiek widać, że świat nam tutaj mocno ucieka, może poniekąd trochę za sprawą tego karbonu, którego no, nie da się tutaj też pominąć. Myślę, że tutaj też kolejne, że tak powiem, bariery zostały połamane. Nie ukrywam, bo sam też w tym roku pierwszy raz próbowałem butów karbonowych i naprawdę są kosmiczne. Się śmieję, że zawsze dają plus 5 sekund na każdy kilometr. Natomiast wracając do tego, czy mam pomysł. Wiesz co, no, ja osobiście nie mam pomysłu. No, nie jestem od tego specjalistą. Sam też gdzieś tam próbuję biegać szybciej, no ale wiadomo, że u mnie już z wiekiem to tej szybkości będzie coraz mniej. Natomiast no, myślę, że trenerzy tutaj, kadry Polski, no na pewno mają doświadczenie, jeżdżą po obozach po świecie i widzą, jak trenują inni. Trudno mi powiedzieć. Może trochę brakuje odwagi. Cieszymy się z zawodników, którzy łamią, jak złamią 14 minut, to już jest naprawdę wielki, wielki wynik, ale tak naprawdę to my jesteśmy gdzieś tam drugie, jak nie w trzeciej setce na świecie, jeżeli chodzi o te wyniki, więc tutaj łamanie 14 minut no nie jest jakimś na świecie wielkim wyczynem. Coś jest nie tak, jeżeli chodzi o bieganie, czy tam biegi średnie. Jeżeli zawodnicy, którzy mają styczność z bieżnią, wybierają zamiast Mistrzostw Polski biegi uliczne. To jest coś bardzo dziwnego, czy niepokojącego. No, jest to na pewno atrakcyjne, jeżeli biegacz zawodowy, można powiedzieć, biegacz wybiera biegi uliczne, bo to zawsze na pewno podnosi poziom w tych biegach ulicznych. Natomiast tak naprawdę coś jest nie tak, skoro taki biegacz wybiera bieg na ulicy, a nie na bieżni, tak? To bieżnia powinna przyciągać. Może jakieś benefity, które spowodują to, że biegacze średnio, no może nie, no akurat długodystansowi pozostaną na tej bieżni. No tutaj ewidentnie coś, nazwijmy to, z marketingiem i ogólnie z przyciąganiem właśnie biegaczy na bieżni jest coś tutaj nie gra. No.
No zostawmy już ten temat, widzę, że chcesz być w miarę poprawny politycznie. Tak. Natomiast może przejdźmy do tematu twojego treningu. Jak tak na przestrzeni już tych kilkudziesięciu lat, sam powiedziałeś, że zacząłeś trenować w 96 roku, ja się urodziłem w 95. Jak to wyglądało i jak to wygląda teraz? Jak w ogóle szykowałeś się do Wingsa? Bo to też myślę jest całkiem ciekawe, skąd w ogóle czerpiesz wiedzę na temat takich, wiesz, biegów ultra i jak do nich się szykowałeś?
Nie planuję żadnych biegów ultra, bo też tam wielu moich znajomych mówi, o Tomek, no to już tam przebiegłeś prawie 60 kilometrów, no to może jakieś biegi ultra, biegi górskie i tak dalej. Nie pójdę w tą stronę, dlatego że te biegi są mocno wyczerpujące. Ja natomiast mam taki charakter, że nigdy nie odpuszczam, więc jak w coś wchodzę, to po prostu wchodzę w to na 100%, więc jeżeli miałbym się szykować do biegu ultra, to na pewno robiłbym to na maksa, a wiem, że mój organizm no nie jest do tego przystosowany i to jest dla mnie mega duży dyskomfort, takie biegi długie i jednak pozostanę na tych biegach krótszych typu, nie wiem, piątki, dziesiątki, półmaraton, To mnie jednak bawi. Jestem osobą, która normalnie pracuje, tak, na etacie i po prostu wiem, że nie jestem w stanie tak się szybko zregenerować, a wiem, że trening optymalny dla mnie, no niestety jest mocno obciążający. Częstotliwość tego treningu też powinna być odpowiednia, a nie mam po prostu na to czasu, tak? Więc wolę przygotować się do biegów krótszych, bo wiem, że mój organizm jest w stanie jestem w stanie sprostać. Natomiast te wszystkie biegi ultra jednak zostawię tutaj innym osobom.
Ale z tym się z tobą zgodzę w 100%, bo jak tak patrzę na niektórych zawodników, którzy biegają właśnie biegi ultra, to naprawdę widzę, jak to jest mocno niszczący sport. I chyba nie chcę tego, chyba wolę się jednak trochę bardziej cieszyć z życia, a nie wkraczać w takie biegi. Ale to powiedz, bo pamiętam, rozmawialiśmy, chyba to jeszcze było w Warszawie, na biegu chomiczówki. Chciałeś w ogóle polecieć do Japonii albo do Australii. Skąd w ogóle cię ciągnie aż tam, żeby polecieć tam Wings for Life, kolejny bieg?
Tak, faktycznie. Wtedy chyba mieliśmy pierwszy raz w ogóle przyjemność spotkać się na żywo i porozmawiać się tam, czy wymienić tam parę zdań. Tak?
W ogóle mamy takie super zdjęcie z mety, nie wiem, czy pamiętasz, bo tak totalnie zniszczeni.
Tak jest. Zniszczeni byliśmy, zgadza się. To też jest ciekawa historia, ten bieg chomiczówki. Pytałeś się, skąd ta Australia? Wiesz co, tak jak żeśmy tutaj rozmawiali chwilę za kulisami, sport dał mi bardzo dużo znajomości, bardzo dużo miłych wspomnień, jeżeli chodzi o właśnie o zawody, czy podróżowanie po Polsce, czy po świecie. Znaczy po świecie to może za dużo powiedziane, bo tak naprawdę najdalsze miejsce, jakie tutaj w Europie odwiedziłem, to jest właśnie między innymi Chorwacja czy Niemcy. Nie mam tutaj w swoim dorobku żadnych takich dalszych wycieczek. Gdzieś chciałem po prostu wykorzystać tą możliwość, jaką dał mi Red Bull, czy organizacja Wings for Life, a mianowicie opłaca przelot, chociaż nie wiem, czy powinienem to mówić, bo może to jest nieoficjalne takie, więc zobaczymy, jak to trzeba będzie to zweryfikować, powiem ci szczerze, bo nie chcę tutaj mówić tego otwarcie, bo może to jest taka, wiesz, po prostu dżentelmeńska umowa.
Nie, z tego co wiem, to jest chyba tak oficjalnie, ale mogę się mylić.
No chciałem to wykorzystać, no mówię, tyle lat już biegam, bieganie jest moją pasją, moim hobby, sprawia mi tutaj mega, mega dużą radość i skoro jest taka możliwość, a Wings for Life opłaca właśnie przelot samolotem w dowolne miejsce, gdzie odbywają się te biegi, to czemu nie właśnie spróbować Australii? No niestety tak się to nieszczęśliwie złożyło, że po zwycięstwie w Poznaniu w 2019 roku przyszła pandemia i niestety te wszystkie zagraniczne, dalekie wycieczki zostały, wszystkie tak naprawdę, te międzykrajowe czy tam międzykontynentalne zawody zostały wstrzymane, więc niestety ta Australia odeszła na jakiś tam dalszy plan. W tym roku Australia również się nie otworzyła na przyjezdnych, więc pojawiła się opcja wystartowania w Japonii. Niestety w marcu odwołali międzynarodowe imprezy i nie mogłem tam wystartować i organizator Wings for Life powiedział, że niestety zostaje tylko Europa i długo się zastanawiałem, który kraj wybrać, ale ostatecznie padło na Chorwację, w której już byłem dwukrotnie i stwierdziłem, a czemu nie, byłem tam, fajne miejsce jest i chcę tam polecieć. Przy okazji tak sobie zorganizowałem tutaj urlop w pracy, że wykorzystałem 2 tygodnie przed Wingsem na adaptację tak naprawdę do tej wyższej temperatury, no bo u nas tutaj maj mógł być różny, tak, jeżeli chodzi o pogodę. No, wiedziałem, że w Chorwacji będzie na pewno ciepło, ale no powiem szczerze, że w Chorwacji trochę tutaj pogoda no spłatała mi tutaj figla, bo początek biegu, pierwsze 30 km było naprawdę w wysokiej temperaturze, tam myślę, że było blisko 30 stopni. Natomiast po 30 km przyszło nagłe załamanie pogody, przyszedł grad, deszcz, wichura. Z jednej strony, no, wydawałoby się, że to mega może tutaj zaburzyć mój bieg, ale okazało się dla mnie bardzo zbawienne i ta temperatura, która mnie tam wysoka dopadła i tak naprawdę po 30 km już chciałem schodzić z trasy, powiedziałem, że jestem tak to nazwijmy, ugotowany. No mówię, ten deszcz, to ochłodzenie bardzo mi pomogło, odzyskałem troszeczkę takiego wigoru, powróciłem do żywych i udało się później ten bieg dalej kontynuować. No oczywiście z przygodami kolejnymi, no bo nagła ta zmiana znowu pogody, ochłodzenie wpłynęło bardzo negatywnie na moje mięśnie i co później skutkowało jakimiś tam licznymi skurczami, gdzie musiałem się zatrzymywać wielokrotnie na trasie. No ale szczęśliwie udało się to wygrać.
A powiedz, jak to w ogóle wyglądało pod względem czy odżywiania, czy nawadniania podczas biegu?
Jeżeli chodzi o Wingsa, to jest naprawdę obsługa biegu, przygotowanie tutaj organizatora pod kątem odżywiania jest naprawdę na najwyższym poziomie. Na trasie co 5 km są punkty odżywcze. Ja tylko tak naprawdę w początkowej fazie korzystałem tylko zasadniczo z wody, bo miałem swoje żele, miałem magnezy, z którymi biegłem, ale tak wszystko pięknie było do 40 km, gdzie skończyły mi się już żele, a potrzebowałem jakiejś tam dodatkowej energii, to wtedy skorzystałem właśnie z bufetu, który tam był, między innymi z pomarańczy, które były pokrojone i tak sobie uzupełniałem trochę cukier. Jeżeli chodzi o organizację, to naprawdę polecam, bo jest naprawdę na najwyższym poziomie i do ostatnich kilometrów te punkty odżywcze były i można było sobie, nie trzeba było, że tak powiem, myśleć specjalnie o tym, żeby być tutaj odpowiednio przygotowanym, jeżeli chodzi o te punkty odżywcze. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, byłem wyposażony w żele, ale te żele dosyć szybko mi się tam, czy może nie szybko, ale skończyły mi się gdzieś tam w okolicy 40 km. Jeszcze wcześniej gdzieś słyszałem o jakimś podcaście, że Kenijczycy co 20 minut bodajże biorą żele, więc też mi gdzieś tam to utkwiło w głowie. Te żele, no później niestety musiałem się już posiłkować tym, co było na bufecie.
Przypomniało mi się, jak kiedyś ktoś mi opowiadał, gdy Wojtek Kopeć pierwszy raz biegał setkę w Krynicy, tą w górach, i chyba nie wziął żadnej kamizelki, żadnego żela i biegł na punkt odżywczy, wziął tylko dwa arbuzy i pobiegł nimi dalej. Także byłem ciekawy właśnie, czy twoje przygotowanie pod względem właśnie takim odżywczym było na wyższym poziomie, czy na podobnym, ale z tego, co powiedziałeś, było bardzo profesjonalne.
No to mówimy teraz o tym roku, natomiast mój pierwszy kontakt z biegami, nazwijmy to ultra, czyli ten Wings z roku 2019, no to była taka jazda, jak właśnie tutaj Wojtek wspominał, bo tak naprawdę to jest kolejna historia niesamowita, jeżeli chodzi o tego Wingsa, bo tego Wingsa potraktowałem jako formę rozbiegania i planowałem tam tylko przebiec wtedy 30 km. A wyszło z tego 55 i dodatkowo zwycięstwo. Natomiast wracając właśnie do tego odżywiania, to ja w Poznaniu wtedy praktycznie biegłem bez żeli. Bez żeli. Tak. Tylko na samej wodzie, bez żadnych magnezów, bez tego typu rzeczy. Buty, w których startowałem, to były buty startowe na 5-10 km. Po jakichś 30 km już miałem odciski, więc to była naprawdę łańska jazda jeźdźca bez głowy. No ale szczęśliwie się to udało i naprawdę wielokrotnie to wspominam różnym osobom, które gdzieś tam mówią, że o, ja nie dam rady, nigdy takiego dystansu nie przebiegłem. I ja właśnie tutaj wspominam właśnie ten mój przypadek z roku 2019, gdzie powiedziałem, słuchaj, ja najdłuższy dystans taki przebiegłem, to właśnie było 30 km i nawet nie wyśniłem sobie tego, że jestem w stanie przebiec na maraton już wtedy, tak, że dla mnie wtedy jak po kolei tam w trakcie biegu wtedy w Poznaniu, jak przebiegłem to 30 km, to już mówię, dobra, to już sobie zrobiłem, to już teraz kończę, aczkolwiek wtedy, czy nie tylko wtedy, ale będąc na pierwszym miejscu miałem support tutaj z Red Bulla I ci tutaj akurat panowie bardzo mocno mnie tutaj motywowali do dalszego kontynuowania tego biegu i powiem szczerze, że tak naprawdę oni tutaj mają bardzo duży wpływ na to, że ten bieg udało mi się, czy te biegi udało mi się ukończyć z dużo, dużo lepszym wynikiem niż ja to pierwotnie sobie zaplanowałem. Wracając właśnie do tego, że to tak naprawdę nasze możliwości w większości są tylko ograniczeniami, które mamy we własnym umyśle, tak? Że tak naprawdę bardzo duży wpływ ma głowa na to, co jesteśmy w stanie zrobić, więc jeżeli uwierzymy w coś, to naprawdę jest duże prawdopodobieństwo, że uda się to zrobić.
No chyba, że nie wzięliśmy żeli na 50 kilometrów biegu, to wtedy nawet chyba jakbyśmy wierzyli w to, że damy radę przebiec, to chyba byśmy nie przebiegli, bo sam po sobie widzę, jak nawadnianie i branie żeli, takie dłuższe wysiłki niż godzina, półtorej, szczególnie przy takich warunkach, jak to jest ważne. A jeszcze właśnie powiedz, jak obecnie wygląda twój trening? Jak to wygląda, wiesz, pod względem czy kilometrażu, czy nie, może w ogóle jakiś trening na siłowni robisz? Jak teraz to w ogóle wygląda?
Po pierwszym Wingsie, no już gdzieś takiego tego doświadczenia z biegami ultra na własnej skórze już gdzieś tam zdobyłem i wiem, że no trzeba się odpowiednio przygotować do tego, tak? Więc pytasz się, jak moje treningi wyglądają. Powiem ci, jak się szykowałem zasadniczo do samego Wingsa. No szykowałem się troszeczkę tak jak pod maraton, tak? Czyli no większa ilość kilometrażu. Większa ilość, to nie jest 180 czy 200 kilometrów, jak co niektórzy typowi maratończycy biegają. Tak jak powiedziałem, ja normalnie pracuję na etacie, więc ja no nie jestem w stanie takiego kilometrażu tutaj tygodniowego utrzymać. Więc w moim przypadku to jest gdzieś 110, 120, to już jest taka maksymalna ilość kilometrów, które jestem w stanie w tygodniu sobie tutaj zaaplikować. Natomiast reszta, no to są treningi bardziej pod półmaraton, tak? Czyli trochę troszkę takiego biegania tempowego, budowania bazy tlenowej. Powiem szczerze, że w ciągu ostatnich 5 lat nie byłem na żadnym obozie takim typowym biegowym, więc tak naprawdę wszystko zawdzięczam takiemu zwykłemu treningowi, który wykonuję tam 5-6 razy w tygodniu i to widać wystarcza na to, żeby biegać na takim poziomie. Podejrzewam, że to została jeszcze, czy nie podejrzewam, no na pewno to została jeszcze ta moja naturalna gdzieś wytrzymałość i szybkość ukształtowana w poprzednich latach, powiedzmy bardziej profesjonalnego, nie mówię zawodowego, ale bardziej profesjonalnego treningu. No nie ma też co ukrywać, że z wiekiem ta wydolność też rośnie. Nie wiem, czy w nieskończoność, pewnie nie. To doświadczenie z poprzednich lat na pewno tutaj w moim przypadku bardzo procentuje i tak naprawdę ten trening gdzieś tam lekko zmodyfikowany z bieżni, czy tam z przygotowań pod na przykład 10 tysięcy kilometrów, gdzie startowałem na bieżni, gdzieś to procentuje. No oczywiście słucham tutaj, Florek, twoich podcastów i gości, których zapraszasz do siebie i oczywiście od nich tutaj też bardzo cenne rady, informacje wplatam w swój trening czy w życie, że tak powiem, codzienne. Nie wygląda to jakoś nadzwyczajnie dziwnie czy specyficznie, czy nie mam jakiegoś swojego patentu na tego typu biegi. Myślę, że to doświadczenie, które zdobyłem przez lata z bieżni, tutaj u mnie procentuje. Wiadomo, że no troszeczkę trzeba to wszystko skorygować, no bo nie trzeba tutaj wcale biegać 400 czy 500 czy jakiś ekstra super kilometrówek na poziomie 3 minut czy szybciej, żeby biegać, przebiec powiedzmy to 55 czy więcej kilometrów w tych biegach ultra.
No powiem ci, ja aktualnie jestem pod takim dużym wrażeniem tego, jak trenują triatloniści i tym, jak właśnie mądrze oni wplatają tak naprawdę głównie trening taki, wiesz, tlenowy, gdzie naprawdę biegają na niskim zakwaszeniu. Więc to jest taki, myślę, element, który będę wprowadzał do swojego treningu. Nie wiem, czy w ogóle ty korzystałeś, jak potem biegałeś, czy te biegi na 5 czy 10 tysięcy metrów, to właśnie, żeby to wszystko biegać na takim kwasie, na jakim powinieneś, korzystałeś z tego, czy nie?
Wiekiem, z doświadczeniem, z możliwościami możliwościami technologicznymi, czy ogólnie z technologią, która tutaj, że tak powiem, mocno poszła do przodu w porównaniu do lat 90. czy początku lat 2000. Korzystam oczywiście tutaj na przykład z zakwaszarki i kontroluję sobie ten kwas, więc to mi tutaj naprawdę bardzo dużo dało takiego, powiedzmy, nazwijmy to feedbacku, jak tutaj reaguje mój organizm, więc tak, to jest bardziej świadomy trening, jeżeli chodzi o poziom eksploatacji podczas treningu, czy ewentualnie efektywności treningu, nazwijmy to tak, czy energooszczędności treningu, takiego, żeby kolejne treningi nie były, żeby kolejne treningi po prostu były możliwe do zrealizowania, a nie, że powiedzmy jednym treningiem później dochodzę do siebie przez tydzień. Więc tak, jak najbardziej ta świadomość tutaj u mnie no, mocno poszła do przodu. Mówisz, nawiązując jeszcze tutaj do triatlonistów, powiem szczerze, że podziwiam triatlonistów, dlatego że tak, ich trening jest naprawdę bardzo dobrze zorganizowany. Powiem szczerze, że chciałem, kiedyś gdzieś mi przyszło do głowy, żeby spróbować triatlonu, niestety pływam tylko żabką, próbowałem uczyć się kraula, natomiast
to może nie umiem oddychać.
Duatlon jest, myślę, że najbardziej możliwy z możliwa z konkurencji, które mógłbym spróbować. Wracając jeszcze do pływania, nie potrafię oddychać w rytmie pływania tutaj podczas. Nie potrafię odpowiednio oddychać pływając kraulem. Niestety wstrzymywanie oddechu. I tam na dwa czy tam trzy ruchy, no nie potrafię tego wykonać. Dlatego poddałem się, jeżeli chodzi tutaj o triatlon. Natomiast tak jak wspominałeś, duatlon, zobaczymy. No mówię, najpierw teraz, tak powiem, w pierwszej kolejności mam maraton i zobaczymy jaką kolejną zajawkę będę miał po przebiegnięciu tutaj właśnie tego królewskiego dystansu.
Ja akurat wczoraj przejechałem 120 km z triathlonistami, powiem ci, jak cały czas czytaliśmy 37-38 na godzinę, więc stwierdziłem, że jednak może ten duatlon to nie jest dla mnie i zostanę przy tym bieganiu, także też myślę, przemyśl to jeszcze raz.
dzięki za radę. No dobrze, to sprawdzę. Wiesz co, gdzieś tam miałem styczność z rowerem, no akurat nigdy z rowerem szosowym, aczkolwiek tutaj znam, czy mam wielu znajomych, którzy próbują również swoich sił w triatlonie. I wiem tak, i faktycznie wiem, że to jest ciężki trening, aczkolwiek ja jestem osobą ambitną i podejrzewam, że gdybym się zabrał z taką grupką, to chętnie bym tam spróbował swoich sił. Natomiast tak jak mówisz, no 37 km na godzinę, a powiedz taki dystans, 120 km? Z taką średnią, żeś przyjechał. Wow, no to naprawdę szacun, bo mając kiedyś kontuzję, próbowałem, że tak powiem, jakiegoś treningu zastępczego, którym był właśnie rower. I powiem, 30 na godzinę, chyba wtedy przyjechałem 20 km i byłem zarżnięty, tak to powiem. Więc naprawdę szacun, bo to jest, no nie, że to są prędkości.
No zobaczymy, bo mam nadzieję, że nasz odcinek ukaże się w najbliższy piątek. Ja w sobotę mam pierwszy start w górach na festiwalu biegowym w Krynicy na 43 km. W ogóle mój pierwszy taki dłuższy bieg. Zobaczę, czy właśnie nie będę jeszcze zajechany tym rowerem. Także jestem bardzo ciekawy tych zawodów. Tak powoli zbliżając się do końca. Czy masz może jakiś temat albo anegdotę, którą chętnie byś się podzielił z nami? Tak, wiesz, jak już część słuchaczy może usnęła, może wyłączyła, więc teraz jak wiesz, tak na koniec możesz ten z przytupem zakończyć.
Chciałbym tylko troszeczkę tak się właśnie pożalić, nazwijmy to. Wspomniałeś, zadałeś mi pytanie, czy mam jakiś pomysł na uzdrowienie biegów średnich, czy ewentualnie tych długodystansowych u nas tutaj w Polsce. Dlaczego mamy wielu wybitnych biegaczy na dystansie 800 metrów czy 1500 metrów, a na 5000 już tutaj, że tak powiem, wypadamy bardzo blado, czy nawet na 10 tysięcy metrów wypadamy bardzo blado. I chciałbym właśnie do tego nawiązać, że te biegi długie są za mało atrakcyjne chyba dla naszych biegaczy, czy mało przyciągają osoby jakby niezwiązane bezpośrednio z lekkoatletyką. A chciałbym nawiązać do tego, że no nie jestem tutaj żadnym wybitnym biegaczem. No powiedzmy te tam 7 medali mistrzostw Polski, które posiadam w swoim dorobku, z których jestem naprawdę mega zadowolony. Tak naprawdę przeciętnemu, nazwijmy to Kowalskiemu, nie robię w ogóle na nim wrażenia, natomiast Wingsa, jednego czy drugiego, którego wygrałem, takie biegi bardzo spektakularne, medialne, spowodowały to, że moja osoba, że tak powiem, została gdzieś tutaj zauważalna na tym świadku, powiedzmy, biegowym. I do tego mam troszeczkę taki właśnie smutek czy nostalgię, że wylane litry potów na treningach, żeby osiągnąć te czy zdobyć te medale, czy uzyskać te niesamowite życiówki, mają się nijak do tego, co osiągnąłem, powiedzmy, czy raczej może nie tyle, co osiągnąłem, tylko mają się nijak do spektakularności, które udało mi się, nazwijmy to, osiągnąć podczas tych biegów Wings for Life. I pamiętam po wygranej właśnie w Poznaniu setki wiadomości, powiadomień, SMS-ów, naprawdę setki znajomych, którzy powiedzieli, wow, ale znam tego gościa, biegałem z nim, czy tam znam go z Łodzi, my startowaliśmy w różnych biegach, więc to mnie troszeczkę tak smuci, że można zrobić naprawdę fajną imprezę biegową, jaką na przykład jest Wings for Life, czy na przykład te duże u nas biegi w Polsce, i one tak naprawdę przyciągają medialnie i tutaj widać, że ludzie ciągną do tego, natomiast biegi, czy tam te królowa sportu, jakim jest lekkoatletyka, nie robią takiego medialnego szumu i nie przyciągają, nie są tak bardzo atrakcyjne dla społeczeństwa, jak właśnie takie biegi mocno, mocno, mocno komercyjne. Gdzieś tam sportowcy czy trenerzy dawnej daty właśnie wspominają, jak to tam gdzieś, nie wiem, w latach powojennych, czy tutaj lata 70., 80., 90., gdzie lekkoatletyka była naprawdę prawdziwą królową sportu i przychodziły dziesiątki tysięcy kibiców na stadiony i oglądało te zmagania. I to wcale nie były mistrzostwa Polski, tylko to były, powiedzmy, jakieś tam lokalne mecze, ligi, czy tak, to wtedy były nazywane mecze tam międzymiastowe, czy nawet międzykrajowe. I tutaj tych kibiców naprawdę było pełno. Te stadiony, trybuny były zawsze pełne, a dzisiaj na lekką atletykę tak naprawdę na stadiony przychodzą głównie zawodnicy, rodziny tych zawodników i trenerzy, tak? No całe szczęście, że trochę tutaj Telewizja Polska, TVP Sport zaczęło, że tak powiem, promować bardziej tą lekkoatletykę i możemy więcej tego, możemy więcej tego sportu czy tej lekkoatletyki zobaczyć w telewizji, więc to jest naprawdę kierunek w dobrą stronę. No ale coś trzeba zrobić, żeby to tak naprawdę przyciągało jeszcze większą rzeszę sympatyków lekkiej atletyki czy w ogóle sportu. Może akurat nie przed telewizorem, bo to akurat jest mało prozdrowotne, ale przynajmniej na stadiony czy na obiekty właśnie sportowe, żeby przychodzili, dopingowali. Myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy jednak gro ludzi siedzi przed telewizorami, przed tabletami, przed komórkami, warto byłoby tutaj rozpromować jeszcze bardziej ten zdrowy tryb życia, żeby jednak sport był, że tak powiem, na pierwszym miejscu, a nie telewizja.
Jeszcze wracając do tego Wingsa, za każdym razem jak rozmawiam z jakąś osobą, która biega na stadionie i schodzimy właśnie na taki temat, nazwijmy to biegaczy popularnych, ale niekoniecznie biegających najszybciej w Polsce, to słyszę taki żal z ich ust, że na przykład jest taki Bartek Olszewski, który wygrał Wingsa i nagle potem zyskał taką popularność, że oczywiście też świetną pracą na blogu i tak dalej, ale czuję taką właśnie trochę zazdrość, chyba to jest dobre słowo, że pomimo tego, że niektórzy biegają, wydaje im się, całkiem szybko, to nic w sumie za tym nie idzie. I tak jak ty powiedziałeś, że dużo więcej popularności wśród ludzi dało ci właśnie wygrana w Wingsie, mam nadzieję, że nie ostatnia, a nie 3,39 na 1500 metrów. Także Tomek, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że tym razem spotkamy się albo w Gdyni, albo w Łodzi, ewentualnie może na jakichś zawodach. Na razie jest 1-0 dla ciebie, ale mam nadzieję, że będzie niedługo remis. Trzymam kciuki za twój jesienny maraton. Mam nadzieję, że te 2,25 pyknie. I na razie, gdzie myślisz, że zobaczymy się na Wingsie w 2,23?
Nadal tutaj chciałbym polecieć do tej Australii, aczkolwiek no mówię, nie wiem jeszcze jak tutaj te tematy covidowe będą dalej się tutaj toczyły, więc tak mówię, na pierwszym miejscu na pewno chciałbym, żeby to była Australia, jak nie to może Stany Zjednoczone, zobaczymy jak tutaj to się będzie wszystko mówię toczyło dalej.
Darek Nożyński chyba startował w Miami, z tego co pamiętam, któregoś roku.
Tak, dokładnie, więc mówię, Australia, Nowy Jork, czy ewentualnie Stany Zjednoczone, tak? Bo nie wiem dokładnie tam, czy te lokalizacje się powtórzą, czy ewentualnie w jakimś nowym miejscu. A jak nie, to może Azja? No zobaczymy. A ogólnie, nie, że tak powiem, teraz nie myślę o tym, tak? No cieszę się teraz tutaj tą Chorwacją, tym Zadarem. Natomiast, no zobaczymy, mówię, jak to będzie po nowym roku i wtedy dopiero zacznę jakby tutaj myśleć. A docelowo moją imprezą będzie ten maraton. Mam nadzieję w Warszawie. Najważniejsze, żeby teraz się dobrze tego przygotować. Wyleczyć jeszcze stare jakieś tam przypadłości, które dokuczają, myślę, że w sporej liczbie biegających. I tak jak mówię, Warszawa, maraton i co będzie dalej, to zobaczymy. Natomiast wracając do tego tutaj naszego, mówisz, pojedynku. No tak, mam nadzieję, że się zobaczymy na jakimś biegu, a jak nie na biegu, to prędzej pewnie może nad morzem gdzieś tam do ciebie wpadnę na kawkę, pogadamy, może uda nam się zrobić jakiś wspólny trening, byłoby naprawdę bardzo miło. No i co, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że mogłem tutaj zaszczycić twój kanał z poprzednimi osobami, które tutaj u ciebie gościły. Naprawdę czuję się bardzo, bardzo wyróżniony. Niegodzien wręcz nawet powiem udziału u ciebie tutaj w twojej audycji. Na zakończenie chciałbym pozdrowić wszystkich tutaj łódzkich biegaczy oraz Anię, która towarzyszyła mi w Chorwacji i zainaugurowała swoją przygodę z Wings for Life. I z tego, co mi wiadomo, nie będzie to jej ostatni tutaj występ na takiej imprezie. Mam nadzieję, że uda nam się w przyszłym roku również spędzić bardzo miło urlop. No i zobaczymy, co nam tutaj życie przyniesie.
Trzymam za to kciuki. Wielkie dzięki, Tomek, za rozmowę. Moim dzisiejszym gościem był dzisiaj Tomasz Osmulski. Wielkie dzięki za wysłuchanie odcinka do końca, a jeśli chcesz mi pomóc, możesz to zrobić na 3 sposoby. Pierwszy, finansowy, wejdź na stronę patreon.pl/światokiembiegacza, tam możesz wesprzeć finansowo to, co robię. Po drugie, jeśli uważasz, że to jest wartościowe i że rozmowy po prostu ci się podobają, udostępnij tę rozmowę na Instagramie. A po trzecie, jeśli słuchasz mojej rozmowy na Spotify, to proszę daj najlepiej 5 gwiazdek mojemu podcastowi. To pomoże dotrzeć do nowych słuchaczy, bo mam nadzieję, że ten podcast zasługuje na dużo większą słuchalność. Wielkie dzięki i do usłyszenia.